Dzień dobry, idiotki damskie i męskie. Dziś słyszymy się w odcinku specjalnym. I kiedy pisałam moją książkę, no to wiedziałam, że kiedyś stanie się audiobookiem, no bo to była naturalna kolej rzeczy, no bo przecież ta książka powstała na podstawie tego podcastu. Ale bez kitu myślałam, że to się wydarzy szybciej. Ja nie myślałam, że mi to zajmie ponad rok, ale starałam się jak mogłam. No, nagrywałam tę książkę 1000 lat, bo jest gruba, bo wyszło aż ponad 13 godzin, bo jest fajna. No i czasem sobie coś z głowy dopowiadałam, czasem podczas czytania, no bo jest dużo do czytania tam, a ja chciałam jeszcze pomiędzy nagraniami zrobić sobie przecież nowe odcinki obu moich podcastów. Dlatego z tych wszystkich przyczyn dopiero teraz mogę się pochwalić gotowym audiobookiem. Więc i tak jestem dumna, że ten audiobook powstał i jest to praca wielu osób. Moja, bo napisałam 3 kolejne nowe rozdziały książki, które w tym audiobooku są i które jak no, 3 dodatkowe podcasty praktycznie brzmią. I do każdej z części doszedł jeden nowy rozdział. W części o byciu singlem usłyszycie o miłości od drugiego wejrzenia, czyli co się dzieje, jak się zakochujemy dopiero po czasie w kimś albo po prostu nie strzelają nam te słynne fajerwerki i czy to źle? W drugiej części książki usłyszycie dodatkowy rozdział o tym, co się dzieje w związku, jak osoba, którą kochamy, się zmienia, czyli na przykład przechodzi wewnętrzną przemianę. A w trzeciej części usłyszycie o moich przemyśleniach na temat terapii par i jak to wygląda z mojej perspektywy, no bo po urodzeniu się Heli postanowiliśmy się na taką terapię udać. Także 3 zupełnie nowe rozdziały, no podobno ten o terapii par jest mocny, tak przynajmniej mi mówił Matt, który montował to dzieło. A ponadto, no to słuchajcie, też wielka praca idiotek i idiotków, którzy przybyli w jedną z listopadowych sobót do studia w Warszawie i nagrali tytuły rozdziałów. Pięknie to wyszło. To po prostu, to są prawdziwe osoby, no, żywe głosy z naszej idiotkowej społeczności. Jestem zachwycona, że do tego spotkania doszło i bardzo wzruszona w ogóle efektem takiej przytulności, jaki uzyskaliśmy. No i to też praca Agi i Mata, czyli Agi, która koordynowała powstawanie audiobooka i Mata, który odpowiadał za montaż i korekcję dźwięku. Dziękuję Wam najmocniej z całego serca. No i zapraszam Was serdecznie do otulenia się tą dźwiękową kołderką, tą poduszką dźwiękową, o której pisałam w pierwszym rozdziale. Jestem przekonana, że ta książka w czytanej formie będzie czymś, co po prostu uprzyjemni Wam zimowe dojazdy do pracy, czy tam sprzątanie mieszkania co sobotę. Zapraszam Was najserdeczniej na stronę www.okuniewska.pl, gdzie możecie sobie kupić ten audiobook, także w formie prezentowej. A teraz zapraszam Was do słuchania. To jeden z moich ulubionych rozdziałów i z mojego researchu wynika, że Wasz również. Także zapraszam do słuchania i do usłyszenia w następnym odcinku. Każdy potrzebuje nieco odpoczynku. Usłyszałem, jak to powiedziała. Od siebie samych. Nawet kochankowie muszą odpocząć daleko od siebie. Przytul mnie. Tak trudno mi powiedzieć przepraszam. Chcę jedynie, abyś została po tym wszystkim, co przeszliśmy. Wynagrodzę ci to, obiecuję. Po tym wszystkim, co zdarzyło się między nami. Jesteś częścią mnie, której nie mogę stracić. Nie mógłbym znieść nawet jednego dnia odseparowany od twego ciała. Nie chciałbym zostać odsunięty daleko od kogoś, kogo kocham. Przytul mnie. Tak trudno mi powiedzieć przepraszam. Och, przytul mnie. Nigdy nie mógłbym dać ci odejść po tym wszystkim, co przeszliśmy. Wynagrodzę ci to. Po tym wszystkim, co zdarzyło się między nami, jesteś częścią mnie, której nie mogę stracić. Na pewno będziesz szczęśliwa. Chicago, Hard to Say I'm Sorry, 1982 rok.
Rozdział 18. Jak się kłócą idiotki?
W każdej księgarni znajdziecie cały dział poradników psychologicznych o tym, jak sobie radzić z konfliktami i jak je rozwiązywać, aby cementowały związek, a nie go rujnowały. Całe szczęście ta książka nie jest poradnikiem psychologicznym, dlatego mogę opisać w niej, jak się kłócą idiotki. Przede wszystkim na bank znajdziecie kogoś, kto się interesuje psychologią albo coachingiem. I takie osoby, o ile wy nie interesujecie się tym samym, to najgorsi partnerzy do kłótni. Przede wszystkim dlatego, że ich pasją od liceum jest czytanie książek o NLP, w dzisiejszych czasach uznanym już za pseudonaukę albo paranaukę, i o wywieraniu wpływu na ludzi, czyli książek, które pozostawiają w ich umysłach na maksa wkurwiający nawyk stosowania manipulacji nie tylko w biznesie, ale też w codziennych kontaktach międzyludzkich. I tacy ludzie będą Was łapać za słówka, używać konkretnych słów i fraz, zamiast dążyć do zrozumienia drugiej strony konfliktu i osiągnięcia porozumienia, no bo tym się powinna kończyć każda kłótnia, będą wyciągać spod dywanu na maksa obrzydliwe kontrargumenty i powoływać się na poprzednie zakończone już konflikty. A to tylko dlatego, że im się wydaje, że kłótnie trzeba wygrać. A zupełnie nie o to chodzi przecież w kłótniach. O co w takim razie? Przede wszystkim na pewno nie o to, co pokazują nam seriale. Serialowe idiotkowe kłótnie to jest jakaś farsa. Nikt w prawdziwym życiu już tak się ze sobą nie rozmawia. Albo są wygładzone tak, że wyglądają jak publiczna kłótnia jakichś dwóch oratorów. Zero przekleństw, wrednych docinek, zero przedrzeźniania i ironizowania. Albo po prostu kłótnia to dwa zdania, po czym ktoś zabiera z haczyka płaszcz i wychodzi z domu, trzaskając drzwiami. I nic więcej. Zero tych wszystkich akcji, o których zaraz przeczytacie. Jedyna filmowa kłótnia, której można przyznać jakąś nagrodę autentyczności oraz która swoim realizmem nas gniecie w klatce piersiowej, to kłótnia przedstawiona w filmie Historia małżeńska. Cała atmosfera tego filmu w genialny sposób ukazuje, jak potrafią kłócić się ludzie. Ludzie, którzy się kochali. Długo zastanawiałam się nad tym, dlaczego filmy i seriale nie są w tej kwestii autentyczne i doszłam do wniosku, że przez to każdemu z nas się wydaje, że z pewnością jesteśmy jakimiś diabłami kłótni i nasze relacje wyglądają jak istna patologia, co wynika z tego, że nikt nikogo nie wpuszcza do mieszkania, gdy powietrze w nim da się kroić nożem. Dlatego postanowiłam wymienić wszystkie okropne rzeczy, które ludzie robią wobec siebie w trakcie kłótni i o ile nie chcę ich racjonalizować, mówiąc, że te zachowania są normalne i możemy się na nie godzić, to pragnę was zapewnić, że nie jesteście jedynymi ludźmi na świecie, którym zdarzyło się brzydko pokłócić. 1. Klepanie w telefon. Czyli jak już ktoś wychodzi z domu, bo się obraża i musi ochłonąć, a ta druga strona ma jeszcze bardzo dużo do powiedzenia i nie może się opanować, więc chwyta za telefon i dobija się ze swoim przekazem przez jakiś komunikator. I następuje wylew potoku słów, że się przekracza liczbę znaków i trzeba dzielić całość na kilka wiadomości czy SMS-ów. I wiecie, jak się kłóci człowiek werbalnie, to można czasem w emocjach zapomnieć, co się chce powiedzieć. I dzięki temu nie dolewamy oliwy do ognia. A najgorzej, że najlepsze riposty przychodzą nam do głowy po czasie. Ale wysyłanie ich komuś w wiadomości godzinę po wyjściu z domu jest durne. I o ile wyjście z domu w celu przerwania kłótni można przecież w sumie potraktować jako świetną metodę gaszenia pożaru, to nie. Część idiotek będzie oczywiście klepać w tę klawiaturę, bo nie mogą się opanować i czegoś nie dopowiedzieć. Ja byłam właśnie taką idiotką. Ale teraz już mi się nie chce z nikim kłócić. 2. Wyciąganie brudów spod dywanu. Fatalna zagrywka podczas kłótni. To się przydaje chyba tylko w polityce i poza nią nie ma żadnego sensu. Wygrzebywanie jakichś obrzydlistw z przeszłości to typowa manipulacyjna zagrywka podczas przeciągania liny i udowadniania, kto ma rację. Może chodzić o wszystko, co zada ból drugiej stronie. Na przykład wypomnienie czegoś, co może kogoś zawstydzić. Jeśli kłótnia dotyczy niemytej od 2 miesięcy lodówki, idiotek może usłyszeć, że za często do niej zagląda, bo przytył. Jeśli kłótnia dotyczy samochodu, idiotka może się dowiedzieć, że w zasadzie zawsze beznadziejnie prowadzi i aż wstyd oglądać, jak nieudolnie parkuje. Komentarze mogą też dotyczyć wyśmiania rodzinnych relacji, pracy, wyglądu, czegoś, co nam się nie udało albo czym się długo zamartwialiśmy. Jeśli narzekaliśmy na dziwne zachowania naszej przyjaciółki, usłyszymy tak przy okazji, że nie mamy żadnych przyjaciół bądź jesteśmy ich beznadziejnym przykładem. Będąc z kimś, zwierzamy mu się przecież ze wszystkiego. No bo na tym polega bliska relacja z drugim człowiekiem. I wiecie, ta pewność, że w końcu mamy osobę, której możemy powiedzieć wszystko, nie bojąc się osądzenia, to piękne uczucie, które sprawia, że nasza miłość jest silniejsza i myślimy sobie, że Pana Boga za nogi złapaliśmy. Dlatego gdy ktoś wyciąga niektóre fakty podczas kłótni tylko po to, żeby zadać nam ból, to jest najgorszy ból z możliwych. Bo poza naruszeniem w nas jakiejś czułej struny, to jeszcze boli sam fakt zawodu naszego zaufania i fakt pojawienia się w naszej pięknej relacji toksycznego smrodu. To przykre uczucie, dotyka prawie każdego, dlatego jeśli chociaż raz czyjeś słowa rąbnęły was prosto w klatkę piersiową, to nie jesteście sami, jesteśmy w tym razem. 3. Podnoszenie głosu. Krzyk z jakiegoś powodu nie jest sposobem, w jaki komunikujemy się ze sobą w romantycznych chwilach. Nikt się go nikomu nie oświadcza krzycząc. Nikt też krzykiem nie zamawia pizzy w restauracji. No nie będę czarować i przyznać się od razu. Rzadko krzyczę, raz na rok albo dwa, ale jak krzyczę, to wszyscy nagle siadają z szeroko otwartymi oczami i ustami i boją się zdjąć ze mnie wzrok. Jak już krzyczę, to ja mam wrażenie, że zaraz kogoś kopniakiem ktoś wybije drzwi i wbiegnie CBA, żeby powalić mnie na ziemię. To bardzo filmowa scena, ten mój krzyk i daję sobie prawo do krzyczenia raz w roku. A później bardzo długo sama to przeżywam. I jeżeli krzyczę, to znaczy, że przez rok gnieździł się we mnie demon wkurwienia i po prostu uwalniając go straciłam nad nim kontrolę. Są pary, które kłócą się krzycząc na siebie i o ile nie mają dzieci i sąsiadów, no to chyba jest okej, jeżeli oboje się na ten krzyk godzą. Co ciekawe, w serialach i filmach mało kto krzyczy, tak jak ludzie podczas prawdziwych kłótni. A jak to w realnym życiu wygląda, z pewnością każdy z was miał okazję niemiło się przekonać. Pierwsza kłótnia i usłyszenie, jak nasza ukochana osoba zamiast szeptać nam na ucho słodkie słówka, nagle się głośno pieni, no to jest koszmar. Niemiłe odkrycie, zwłaszcza po kilku albo kilkudziesięciu miłych miesiącach. I wiecie, ja nie mówię o takim krzyczeniu, jakie się słyszy na wspólnej albo w klanie. Wiecie, że tam krzyczenie na siebie w prawdziwym życiu brzmi o wiele gorzej. I o ile czasem krzyk może być oczyszczający, tak w wielu przypadkach jest po prostu toksyczny. Jeśli ktoś krzyczy na was wbrew waszej woli, mimo że nieustannie zwracacie mu uwagę na to, że sobie tego nie życzycie, nie warto tego ignorować. W części czwartej znajdziecie miejsce, gdzie możecie szukać pomocy w przypadku agresywnego partnera lub partnerki. 4. Ciche dni. W serialach i filmach nikt nie pokazuje cichych dni, chyba że to nieme kino. Dobra, później usunę ten żart. W sumie to logiczne, bo nikt nie oglądałby seriali, gdyby co chwilę następowały w nich sceny z milczącymi i mijającymi się bez przerwy, bez słowa ludźmi. Jak teraz o tym myślę, to wyglądałoby to w sumie całkiem śmiesznie i z pewnością dodałoby serialowi komediowej nuty. Ale fakty są, jakie są. Ludzie się na siebie obrażają. Niektórzy na krócej, inni na dłużej. Jeszcze inni potrafią się na siebie obrażać na lata i ignorować swoją obecność w tym samym pomieszczeniu nawet podczas świąt czy rodzinnych obiadów. Co ciekawe, tym ludziom wydaje się, że im dłużej wytrwają w swoim obrażeniu, tym paradoksalnie wyjdą na silniejszych i lepszych, a nie na upartych jak osły i niedojrzałych jak dzieci. Mijanie się w domu w milczeniu, siedzenie w tym samym pokoju, unikając swojego spojrzenia oraz uważanie na to, żeby przypadkiem nie wydać z siebie jakiegokolwiek dźwięku, to typowo idiotkowa forma kłótni. Klasyk! Ciche dni niektórzy z nas obserwowali już w swoich rodzinnych domach, bo są mniej kontrowersyjne niż darcie się na siebie przy dzieciach. Z dumą mogę powiedzieć, że rzadko się obrażam, bo szkoda mi na to czasu i w zasadzie to chyba za bardzo lubię mówić. Potrafię się jednak zmusić do milczenia w czasie oczekiwania na przeprosiny. 5. Nic. Ironicznie, to jest moja ulubiona forma idiotkowej kłótni. Czyli bycie na kogoś wkurwionym, ale na każde jego pytanie, o co chodzi, odpowiada się, że o nic. Bo w zasadzie chodzi o nic. To po prostu to, za co się obraziliśmy albo zdenerwowaliśmy, wyartykułowane, brzmi tak żałośnie, że wstyd nam się do tego przyznać. Nic to na przykład ukrywana zazdrość albo poczucie niesprawiedliwości, nie wstawienie się za nami w jakimś konflikcie lub zignorowanie naszych potrzeb. Nic to może być zdenerwowanie dlatego, że nikt nie zareagował tak jak powinien, a powinien tak jak my byśmy chcieli. Co ciekawe, obrażenie się o nic często doprowadza do prawdziwej kłótni z krzyczeniem, a później potrafi przejść w ciche dni. Uwielbiam moment, kiedy ktoś tak długo mówi, że chodzi o nic, że dowiadujemy się, o co chodziło, dopiero kiedy przestajemy dociekać, no bo wtedy ktoś wkurwia się, że przestaliśmy pytać. 6. Zawsze i nigdy. Wypominanie komuś, że robi coś zawsze albo nie robi czegoś nigdy, to walka otwartym ogniem. Nic tak nie denerwuje jak fakt, że ktoś nie widzi tego, że coś robimy. Zarzucanie nam, że nigdy po sobie nie sprzątamy, kiedy dobrze wiemy, że sprzątamy, to jak bieganie w czerwonej piżamie tuż przed twarzą byka. Jeśli do tego dojdzie zdanie, że zawsze zostawiamy po sobie syf, a wielokrotnie to my sprzątamy po kimś, to kłótnia murowana. Słowo zawsze i nigdy są gorsze niż kropla wody, która nam kapie na rozgrzaną potelnię ze skwierczącym olejem. To po prostu ładunek wybuchowy, który eksploduje w naszych czterech ścianach. Ciężko się tego oduczyć, ale naprawdę warto spróbować. 7. Trzaskanie drzwiami. Trzaskanie drzwiami i hałasowanie jako wyładowanie złości to też są klasyczne elementy kłótni. Niestety używam ich. Przypomniała mi się właśnie historia mojej przyjaciółki idiotki, która pokłóciła się kiedyś ze swoim chłopakiem tak bardzo, że w środku nocy musiała użyć jego komputera, żeby sprawdzić, kiedy jest najbliższy pociąg do domu. Już chciała zamykać ekran laptopa, kiedy typ powiedział coś, co do reszty ją rozsierdziło i nie kontrolując swojej siły zatrzasnęła ekran komputera całą swoją mocą i zaczęła się drzeć. Oboje byli pod wpływem winka, dlatego rano, gdy obudzili się na dwóch osobnych materacach, żaden z nich nie wiedziało, dlaczego laptop nie działa. I jak się okazało po naprawie, matryca była połamana na setki kawałków. Ale tylko idiotka pamiętała moc, jaką zatrzasnęła komputer. Głównie dlatego, że skaleczyła się przy tym w palec. Trzaskanie drzwiami i szufladami to oczywiście forma rozładowania agresji i średnio się chce być jej świadkiem. Tak samo jak bycia świadkiem rozbijania jakichś szklanych przedmiotów, rzucania w kogoś kwiatami czy wyrzucania telefonu przez okno. Pozdrawiam idiotkę, któremu dziewczyna wyrzuciła telefon przez burtę promu do Danii. Nagłe i niekontrolowane wciskanie pedału gazu i agresywna jazda samochodem to sytuacje, na które nie powinniśmy się godzić, a wbrew pozorom nie są rzadkością. Każda sytuacja, w której ktoś wyładowuje na nas swoją agresję, powinna się spotkać z naszym otwartym, werbalnym sprzeciwem. 8. Robienie na przekór złośliwie. jedna z metod manipulatorskich, których uczymy się już jako dzieci, najczęściej mające rodzeństwo. Chodzi o robienie rzeczy tylko po to, żeby być złośliwym. Na przykład moja siostra, robiąc porządki w szafie, proponowała mi przygarnięcie części swoich rzeczy, jakichś torebek czy kolczyków, bo nie były jej do niczego potrzebne i tak by je wyrzuciła. I korzystałam z tego i bardzo się cieszyłam. Byłam 5 lat młodsza, więc mogłam sobie nosić niektóre z jej rzeczy, do czasu, gdy podczas kłótni nie kazała mi ich sobie oddawać, po czym szła bezpośrednio na śmietnik, żeby od razu je wyrzucić. Szachmat. Nic jej to nie kosztowało, a wiedziała, że zabierając mi te rzeczy, pokaże wyższość nade mną i swoją władzę. A 5 lat różnicy stanowiło wtedy największą władzę, jaką mogła mieć. I o ile teraz mogę na luzie wspomnieć takie historie, zdarzyło mi się trafić na facetów, którzy zachowywali się dokładnie tak jak moja 16-letnia siostra. Pewnego razu zgubiłam słuchawki i nie było mnie wtedy jeszcze stać na nowe, dlatego mój chłopak pozwolił mi pożyczyć jedne ze swoich, takie, których i tak nie używał. Używałam ich przez kilka tygodni, aż kazał je sobie oddać, oczywiście gdy wychodziłam z domu tuż po kłótni. Były mąż mojej koleżanki po powrocie z zakrapianej imprezy nasikał jej na pracę magisterską, by nie mogła następnego dnia złożyć jej u promotorki. Takich przykładów mogłabym podać więcej, ale nie chcę mi się grzebać w śmieciach. Wiecie, o co mi chodziło. Przykłady takich obrzydliwych złośliwości możemy zauważyć dookoła nas i wstyd się w ogóle przyznać, że nasz partner, którego na samym początku nigdy nie podejrzewalibyśmy o taką cechę, jest zawistnikiem. Robienie innym na złość to cecha buntowniczych 5-latków, a nie 5 razy starszych dorosłych. Wstyd się przyznać, że część nas odkrywa DNA złośliwcy w swoim partnerze. 9. Straszenie rozstaniem. Klasyk to akurat zabawna taktyka. Rzadko się zdarza w serialach, a wręcz zaskakująco często w życiu idiotek. Polega to na niczym innym jak po prostu beztroskim zrywaniu ze sobą podczas kłótni, mimo że w głębi serca wiemy, że przecież nie chcemy się z kimś rozstać. I tak raz jedna, raz druga strona mówi, że to już koniec i że to po tej kłótni już nie ma jak tego naprawić. Po czym wychodzi z domu i czeka na sygnał od tej drugiej strony, że przecież muszą ze sobą porozmawiać. Najlepiej, żeby jeszcze na odchodne ktoś powiedział, po weekendzie przyjdę po rzeczy. Albo możesz zachować moją kolekcję płyt, resztę wyrzuć. I po prostu zatrzasną za sobą drzwi. No komedia! Oczywiście dla nas wtedy to nie jest nic śmiesznego, no bo co jeśli 7 razy to był żart, ale za 8 razem to faktycznie zerwanie? Nigdy nic nie wiadomo. Są pary, które beztrosko ze sobą zrywają kilka razy w roku, a następnego dnia następuje bardzo oczekiwany zresztą zwrot akcji polegający na przeprosinach. Jedna osoba przeprasza, druga przeprasza, no i następuje powrót, któremu towarzyszy ponowny wystrzał endorfin i kilka dni jak z miodowego okresu, bez jakiegokolwiek nawiązywania do niedawnej dramy. Jak można się domyślać, takie zrywanie ze sobą to po prostu technika manipulacyjna. Część z nas stosowała ją mając 19 lat, gdy nasi rodzice z politowaniem obserwowali nasze nastoletnie sercowe podboje i jeżeli w porę nie powiedzieli nam, że nie na tym polega bycie z drugą osobą, to może robimy tak do dziś? Dużo idiotków i idiotek nadal kłóci się w ten sposób. Nie jesteście sami. 10. Ganianie za sobą. Nawet jeżeli w waszym związku nie ma rutyny gonienia siebie nawzajem po klatce schodowej albo po osiedlu w klapkach i podomce i przepraszania się na kolanach i dyskutowania na środku chodnika, to nie znaczy, że to zjawisko nie istnieje, a istnieje i ma się dobrze. Czytam o nim w wielu mailach. 11. Wplątywanie w kłótnie osób trzecich. Typowe idiotkowanie, czyli idiotka już jest tak na 100% pewna, a zawsze podczas kłótni jest, że to już jest koniec, że już dalej na pewno ten związek nie wytrzyma, to po prostu kłótnia przerosła jej najśmielsze oczekiwania, no to oczywiście idzie ponapierdalać trochę na swojego partnera, przyjaciółce, albo koledze, albo mamie, komukolwiek w danym momencie może. Następuje wtedy zwolnienie blokady maszyny losującej, tylko tej w naszej głowie, i opowiadanie o szczegółach problemów, żeby znaleźć potwierdzenie winy w tej drugiej stronie oraz oczywiście potwierdzić straty moralne poniesione przez idiotkę. Po takiej akcji, gdy tylko kłótnia dobiegnie końca, a emocje opadną, wszystkie osoby zaangażowane w kłótnię, czyli już w tym momencie nie tylko sama para, ale też 2 koleżanki, mama, brat i kuzyn, wiedzą o całym zajściu i trzeba się przed nimi wstydzić. 12. Stawianie sobie ultimatum, a później szantaż. To jest świetne, ten człowiek je jej z ręki. Sprawdź jak. Niesamowite, ta dziewczyna gra tak, jak jej zagrasz. Zdjęcia. Takie nagłówki to kolejna składowa kłótni w idiotkowym związku. To stawianie w związku ograniczeń i zasad. Żartuję, to się sprawdza tylko wtedy, kiedy ma się psa. Bo przecież nie jest się z drugą osobą dlatego, żeby ją edukować albo tresować. Mój terapeuta zadał mi kiedyś ważne pytanie, gdy byłam bardzo zakochana w nieodpowiedniej osobie, czy chcę mieć związek czy projekt? No i okazało się, że staram się wychować sobie tę drugą osobę, a nie akceptować ją taką, jaka jest, albo godzić się na jej charakter czy jej wybory. Mnie się oczywiście wydawało, że po pierwsze zachowuję się bardzo asertywnie, brawo, bo głośno przedstawiam swoje oczekiwania w związku, określam oczekiwany i spełnialny termin ich realizacji, o brawo, oraz działam w imię dobra związku. No bo przecież nie wymaga mi wiadomo czego, tylko tego, że co scementuje naszą relację i dzięki czemu mój partner stanie się jeszcze lepszą osobą, oczywiście w mojej opinii. Jednak coś, co wydawało mi się asertywnością i walką o realizowanie swoich potrzeb, okazało się po prostu manipulacją. Bardzo trudno mi było się do tego przyznać i to zaakceptować. Przecież absolutnie nie to miałam na myśli, a moje intencje były dobre. I podczas idiotkowych kłótni klasycznym zagraniem jest stawianie sobie ultimatum. Na przykład, jeśli skończysz jarać, to coś tam. Albo nic się nie zmieni, dopóki ty, tutaj sobie możecie wstawić cokolwiek. Albo jeżeli nie zaczniesz szukać pracy, to się wyprowadzę. Albo jeżeli nie zrobisz tego do Wigilii, to coś tam, coś tam. Tu można sobie w ten wzór wpisać cokolwiek się chce. Niektórzy stawiają tam ciążę i jeszcze inni rozwód, terapię, zmianę pracy, przeprowadzkę, a kolejni zaręczyny. Czy chciałabym, żeby ktoś mi się oświadczył dlatego, że ja chcę, a nie on chce? Albo zgodził się na dziecko? No nie. Ale niektórzy ludzie tak właśnie się kłócą. Stawiając warunki, formując nakazy albo zakazując różnych rzeczy. Żaden nacisk nie jest tym, czego sami chcielibyśmy doświadczyć na swojej skórze. Dużo mówiłam o tym w odcinku Typ Kret, w którym opowiadałam o przemocowcach. Wróćcie do tego odcinka, jeśli mieliście z takim kontakt. 13. Szantaż seksem. Bardzo nieładne zagranie, które niestety mają na sumieniu zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Czasem bywa tak, że seks to taki papierek lakmusowy związku, zwłaszcza dla osób, dla których jest on naprawdę ważny, bo nie dla wszystkich jest, i wszelkie zachwiania jego częstotliwości stają się powodem do robienia wyrzutów i stawiania żądań. Co bardzo ciekawe, bo najpierw powinny raczej stanowić motywację do czułej rozmowy, przecież nie zawsze mniejsza ochota na seks oznacza, że kogoś nie kochamy albo że chcemy mu zrobić na złość. Zdarza się jednak, że podczas kłótni ktoś wyciąga jakiś absurdalny i metaforyczny plik z Excela, w którym wynotowane ma, jak często i jak długo uprawialiśmy z nim seks. I mówi, nie kochaliśmy się od 2,5 tygodnia. Albo uprawiamy seks 3 razy w miesiącu. Co brzmi tak, jakby miał zaraz przynieść do pokoju tablicę suchościeralną i rysować jakieś wykresy na potwierdzenie swoich słów. Co ciekawe, paradoksalnie działa to na nas jeszcze bardziej odpychająco i nastawia nas wrogo do partnera, bo nie mieści nam się w głowie, że takie słowa mogły paść. Nie róbcie tego. Niestety bardzo częstym zjawiskiem jest też używanie seksu jako elementu systemu kar i nagród. Trochę jakbyśmy tresowali psa, ale to nie pies, tylko partner albo partnerka. Nie ma jednak co udawać. To powszechna i szeroko komentowana przez psychologów praktyka. Seks na zgodę to jeszcze inna sprawa, ale seks w nagrodę, że ktoś zrobił coś, co chcieliśmy, żeby zrobił, albo brak seksu jako konsekwencja braku jakiegoś działania, no to jest masakra, no nie róbcie tego. Dopiero jakiś czas temu zrozumiałam, że bycie z kimś w relacji to codziennie świadomie dokonywany wybór. To nie jest przymus, ani kara, ani nagroda. To decyzja, że zamiast być z kimkolwiek innym albo sama, jestem z tą konkretną osobą. Kłótnie w związku są normalne i chyba sekretem udanych relacji jest umiejętność kłócenia się w taki sposób, żeby nie traktować kłótni jako boiska, na którym ktoś musi wygrać, tylko jako takiego pola, w którym trzeba znaleźć jakieś porozumienie. Czasami podczas kłótni okazuje się, że tak naprawdę to my ponosimy za nią winę. Czasami okazuje się, że po prostu w nas musi się dokonać jakaś zmiana. Takiego odkrycia dokonałam, a raczej zostało mi to rzucone jako ciężki pocisk tuż pod nogi, na terapii par, kiedy okazało się, że żeby mój związek działał, nie mogę oszukiwać mojego partnera nawet w najbardziej błahych sprawach. Przyznaję się do tego w odcinku Wirek Świrek. Oznaczało to koniec drobnych kłamstewek, na przykład tych, które po prostu pomagały mi ucinać niechciane dyskusje. Umiejętność ładnego kłócenia się nie ma niestety żadnego powiązania z liczbą posiadanego rodzeństwa, ani z naszym wiekiem, ani z tym, jak długo jesteśmy w związku. Kłócić się powinniśmy z szacunkiem. A jeżeli po pewnym czasie idealnego związku okazuje się, że nasza partnerka albo partner bardzo nas w tej kwestii zawodzi, wiedzcie, że nie jesteście sami. Jeżeli myślicie, że odbyliście w swoim życiu kłótnię, która zwyciężyłaby w kategorii najdziwniejsze zdarzenie we wszechświecie, to posłuchajcie maila od moich przyjaciółek idiotek. Historia komunista. Mój ostatni facet był jakąś przedziwną hybrydą. Toksyczny gniazdownik, zapładniacz desperat, Wirek Świrek, a przy tym komunista z wypranym mózgiem. Na szczęście jak ośmiornica oplatał mnie mackami wyrzutów o rzeczy, których nie zrobiłam. W przeciwnym razie męczyłabym się strasznie, bo głupio byłoby mi zostawić kogoś ze względu na jego poglądy polityczne. Ale od początku. Poznałam go na studiach i od początku znienawidziłam. Nikt mnie tak nie wkurwiał jak on. Jak zaczynaliśmy dyskusję, to wykładowcy zazwyczaj za wszelką cenę starali się ją uciąć, bojąc się rozlewu krwi. Jak wiadomo, życie jest przewrotne. On zrobił z nami tylko licencjat i poszedł swoją drogą, a mnie zaczęło go brakować. Nie, żebym się nagle zakochała, ale zaprzyjaźniliśmy się. Co prawda on rzadko się odzywał, wyprowadził się do Chin, później mieszkał w Rosji, generalnie miał masę dziwnych historii, ale zawsze, gdy się spotykaliśmy, tak fajnie i szczerze gadaliśmy o wszystkim. Oczywiście jego zafascynowanie komunizmem trochę mnie dziwiło, ale nie brałam tego zbyt poważnie. Poza tym on często powtarzał, jak mieszkanie w tych dwóch krajach zmieniło jego perspektywę na te kwestie. 3 lata temu on już na stałe wrócił do Polski, a ja, że wynajmowałam mieszkanie od jego babci, nagle zaczęliśmy się częściej spotykać. A to się zepsuła szafa, a to trzeba było tam przykręcić karnisz i tym podobne. On od kilku już lat tkwił w mega toksycznym związku z Rosjanką wychowywaną przez wilki. Podobno laska potrafiła się rzucić na niego z nożem, a w międzyczasie miał niedoszły związek z typiarą, której mąż był narkomanem i ją bił. Byłam jego powierniczką i pocieszycielką i coraz bardziej angażowałam się w tę naszą przyjaźń. Wspierałam go w tym, żeby skutecznie zerwał z psychopatką od noża oraz żeby przestał dawać kasę tej z mężem narkomanem. Miałam oczywiście dość tych wszystkich histerii, płaczliwych telefonów w środku nocy i jego idiotkowania, bo tutaj to on dawał się robić zapominalskim laskom wychowywanym przez wilki, ale jednocześnie chciałam tego wspaniałego, wrażliwego chłopaka, na którym się nie poznałam przez pierwsze 3 lata znajomości, ocalić od zatracenia. I ocaliłam. Nasza przyjaźń płynnie przekształciła się w piękne uczucie. Ale pięknie było tylko do pierwszej kłótni, czyli przez jakieś 4 miesiące. Teraz zrobię wielki przeskok, oszczędzę Ci mnóstwa szczegółów i historii z creepy drugim dnem, którego oczywiście nie dostrzegałam, będąc zakochaną, i skupię się tylko na tej naszej różnicy poglądów. Otóż, jak wiedziałam od zawsze, był zagorzałym komunistą. Co prawda twierdził, że życie w Chinach i Rosji nauczyło go rozumu, ale jak się przekonałam, nie da się nauczyć rozumu kogoś, kto już ma wyprany mózg. To, że koleś pod prysznicem śpiewał międzynarodówkę, traktowałam jako akcent humorystyczny. To, że jak mówił o historii Tybetu, to używał retoryki wyjętej z podręczników chińskiej propagandy, zrzucałam na karb przyzwyczajeń, bo jako przewodnik wycieczek nie mógł używać innego języka. Pracując w ten sposób zawsze był na podsłuchu. Prawdziwy mindfuck dopadł mnie dopiero pewnego grudniowego wieczora w Warszawie w 2018 roku. Ja byłam tam na kwerendzie naukowej, a on mi towarzyszył, bo chciał mnie kontrolować. Oczywiście tłumaczył to głębokim uczuciem, w które wierzyłam. Idziemy sobie za rączkę, śnieżek pada, lampki choinkowe migoczą, zamyślona słucham świątecznych piosenek, które dolatują zewsząd. I nagle słyszę, że ustawa dekomunizacyjna szarga pamięć bohaterów i że nie ma już w Warszawie ulicy Armii Czerwonej, ale że być może ją przywrócą. I jeszcze, że czerwonoarmiści szli na Berlin, wyzwalali nas spod okupacji faszystów i wygonili Szwabów z Auschwitz. Ja zdębniałam i wewnętrznie się zagotowałam, bo on takie rzeczy wylewał z siebie co jakiś czas. Zawsze takim niezdrowo podnieconym głosem. Jako, że do pokornych nie należy i te jego gadki coraz bardziej mnie wkurwiały, bez namysłu wypaliłam, że wychowywałam się w wiosce, która miała szczęście być wyzwalaną przez tych bohaterów i że przez całe dzieciństwo słuchałam opowieści, w jaki sposób to wyzwolenie przebiegało. Przed moim domem znajdowała się studnia, do której po przejściu frontu w 1945 roku wrzucano trupy. Bawiłam się w opuszczonym domu, w którym Sowieci pół wieku wcześniej rozstrzelali wszystkich mężczyzn z wioski i zgwałcili mieszkające tam zakonnice. A moja mama przyjechała do tej wsi z Białegostoku, czyli prawie z Rosji. I z tego powodu ja byłam młodą hadziajką, bardzo obraźliwe określenie nieślązaka, z którą dzieci wolały się nie zadawać. Jeśli sądzisz, że taka odpowiedź zamknęła usta mojemu interlokutorowi, to się zdziwisz. On bowiem zaczął mi tłumaczyć, że najpiękniejszy kwiat młodzieży sowieckiej poległ w bohaterskiej obronie Leningradu, więc Polskę wyzwalała najgorsza swołocz wypuszczona z więzień. I że oni byli, jacy byli, ale dzięki temu Polska odzyskała wolność. Doznałam szoku, ale nie chciałam się z nim dłużej kłócić. Gdy wróciliśmy do naszego Airbnb, zaproponowałam, żebyśmy obejrzeli jakiś film. Tak na zgodę i na wyciszanie emocji. I co on zaproponował? Zimną wojnę. Ochoczo się zgodziłam, bo to film ambitny, szeroko komentowany, wówczas nasz kandydat do Oscara. Nie miałam kurwa pojęcia, że jego akcja dzieje się w czasach stalinizmu i dalszej głębokiej komuny. No więc oglądamy, a ten cały podniecony się spuszcza, że ma dreszcze, ile razy rozwija się to wielkie płótno z portretem Stalina, że radzieckie flagi tak pięknie tam powiewają, a nade wszystko, że ten film pięknie pokazuje, jak komuniści wyciągali ciemnotę ze wsi i edukowali. Jeśli wcześniej się po prostu wkurwiłam, to teraz eksplodowałam. Powiedziałam mu, że żadna edukacja, tylko pranie mózgu, które najwidoczniej jemu też ktoś kiedyś zrobił, oraz że w PRL-u z ludzi wychodziło najgorsze gówno, że pisali donosy na sąsiadów, żeby się przypodobać władzy i w ten sposób awansować, i że cała ta równość, o której on non-stop pierdoli, była fikcją, w którą nikt nie wierzył, i że jasne, komuniści odbudowali Polskę, ale skutkiem tego są ohydne blokowiska i niemożność zbudowania społeczeństwa obywatelskiego do tak zwanego dobra wspólnego się tu u nas nie szanuje. Na co on gwałtownie nie nabrał powietrza, zaszkliły mu się oczy i powiedział łamiącym się głosem: mój dziadek nie był szują i wstąpił do partii, bo chciał odbudowywać Polskę. Czaisz to? Zaczęło się od zapomnianych bohaterów Armii Czerwonej, a skończyło na tym, że ja przy świątecznych pierniczkach, które sam dla mnie upiekł, obrażam pamięć jego ukochanego dziadka. Skutek tej wymiany zdań był taki, że ja miałam wyrzuty sumienia, że sprawiłam mu tyle przykrości. On najpierw przez pół nocy się wiercił, cierpiał i nie dał mi spać, aż wreszcie wyszedł z sypialni. Miałam dość psychodram tej nocy, ale oczywiście czułam się winna. Kiedy poszłam zapytać, co się stało, znalazłam go siedzącego na kanapie i gapiącego się tempo w pustkę. Nie reagował na moje pytania i kiedy zaczęłam się już niecierpliwić, serio już miałam dość, zbolałym tonem powiedział mi, że nie może ze mną dzisiaj spać. Nie sądził, że mam tak zdecydowane poglądy polityczne. Przy mnie czuje się złym człowiekiem i że musi teraz pobyć sam. Koniec. To nie była nasza ostatnia kłótnia, ani nawet nie główny powód, dla którego zdecydowałam się go zostawić, ale od tamtej pory, jak zarazy wystrzegam się radykałów wszelakich opcji, nacjonalistów, ekoterrorystów, aktywistów i katomocherów. Ostatecznie poglądy polityczne okazały się jego najmniej niebezpieczną dla mnie cechą, ale o tym mogłabym napisać osobnego i równie obszernego maila. Pozdrawiam wszystkie idiotki. Historia. Skręty i gierki. Długo zastanawiałam się, czy napisać do ciebie taką wiadomość i uznać to za oczyszczające wyrzucenie z siebie resztki żółci, która mimo upływu czasu krąży gdzieś tam po moim ciele. Asiu, przyznając sobie samodzielnie medal i pierwsze miejsce w byciu idiotką w województwie pomorskim, z dumą przedstawiam ci moją historię. Był rok 2015. Po ciężkiej popołudniowej zmianie w knajpie pojechałam na imprezę urodzinową mojego kumpla. Był tam mój brat z dziewczyną i oprócz nas przewinęło się tam ze 40 osób. Naprawdę, jak w tych amerykańskich filmach. Przeszłam się po tej chacie i przedstawiłam tym ludziom, którzy zauważyli moje przyjście. No i tam był on, Wojtek. I tak mnie trzepnęło. To mnie nigdy tak nie trzepnęło. Nie zamieniliśmy ze sobą ani słowa na tej imprezie, ale cały czas jedno na drugie łypało spod byka. Widziałam nawet, jak wciąga w kiblu kreski, czego jestem absolutną przeciwniczką i sama myśl o tym mnie przeraża, ale to bez znaczenia, bo przecież się zakochałam. Jak wracam myślami do tego dnia, to stukam się w głowę, ale kurwa, nie zapaliła mi się wtedy czerwona lampka. Wyszedł z tej imprezy przede mną, a jakieś 2 godziny później, rozpaleni i szczęśliwi, że się poznaliśmy, pisaliśmy ze sobą na Facebooku do białego rana. No i tak się to gówno zaczęło. W Wielkanoc, czyli 2 dni od poznania, byliśmy już na wspólnej imprezie. Staliśmy się nierozłączni, a po 6 dniach od imprezy już mnie kochał, a co śmieszniejsze, ja jego też. Dramat. Typ miał nieźle najebane we łbie, ale oczywiście ja wyciągałam go z każdej opresji, co już nieraz świetnie opisałaś w swoich podcastach. Przeszliśmy przez przede wszystkim natrętne i nieustanne kłamanie, hazard, rozpierdalanie pieniędzy na gry, przeszliśmy przez nadużywanie alkoholu, pijackie awantury, szarpaniny, niewracanie na noc do domu, notoryczne jaranie zielska, ciągle poraszanie ziomków do chaty, przepracowaliśmy jego trudną relację rodzinną, jego pierdolniętą zazdrosną o mnie siostrę, przeszliśmy przez nielojalność, przez nieustanne granie w komputer od świtu do świtu i inne gówna. Tyle grał w te gry, że nawet przestał się myć. Wszystko rozłożone było w czasie. Wojtek był jednak uzależniony od trawy, ale obiecał i przysięgał na wszystko, że to już ma za sobą. Po mniej więcej nieco 2 latach nadszedł spokojny okres, a ja zaślepiona miłością i sukcesem mojej genialnej terapii przeprowadzonej na Wojtku uśpiłam swoją czujność. Bo przecież pomogłam mu we wszystkim, nauczyłam kochać, pokazałam, jakie życie na trzeźwo może być piękne i tak dalej, no klasyk. Oświadczył mi się na wakacjach w Chorwacji, a ja, debilka, przyjęłam. Przyznam, że moja rodzina nie zareagowała szczególnie entuzjastycznie, ale nie ma się co dziwić, chociaż miał z moimi bliskimi fantastyczną relację, bo jako dusza towarzystwa naprawdę i szczerze dał się lubić, to niestety wszystko było chuja warte, bo poszło w niwecz. Na tych wakacjach bardzo dużo pił, ale powiedzmy, że jakoś nam to wszystko szło. Niedługo po powrocie zaczęliśmy planować ślub i mając wspólny cel, w miarę udawało się nam trzymać razem, ale na weselu miał się nie napierdolić. A jak tylko odeszłam od stołu, to było, dawaj kolejkę, póki Michaliny nie ma. Moja przyjaciółka świadkowa mi świadkiem. Parę dni po ślubie już się zaczęło wszystko psuć, bo Wojtek chyba zdjął maskę. Skoro miał mnie już przyklepaną, to można było się w pełni ujawnić. Bardzo często przymykałam oko i non-stop go sobie tłumaczyłam. Zresztą tłumaczyłam go zawsze wszystkim dookoła. Wygrałam w tym związku taki festiwal pisania usprawiedliwień. On sam też był cwany, bo na każde moje podejrzenie albo niewygodne pytanie miał genialną odpowiedź, a ja łykałam jak młody pelikan, bo po prostu bardzo chciałam w to wierzyć. Wszystko zaczęło się pierdolić w podróży poślubnej do Tajlandii. Ktoś sobie pomyśli, zajebiście musiało być. Gówno tam, nie było zajebiście. Jak zwykle alkohol, imprezki i inne dupeczki próbował też skołować tamtejsze narkotyki, ale na szczęście chyba zdał sobie sprawę, że będzie miał przejebane. Wróciliśmy do Polski, mam wrażenie, że już podzieleni na pół. Czas mijał, Wojtek coraz częściej wychodził z domu sam, do znajomych, na mecze. Coraz częściej miewał bardzo czerwone, po prostu zajebane ziołem oczy, jak wracał do domu. Zawsze przeczył, kłamał. Pamiętam jak wczoraj, że któregoś wieczora, pod koniec marca, ślub był w sierpniu. Moja droga kąpela Natalia zaprosiła mnie na wińsko. Poszłam więc ochoczo na te plotki, zmęczona sytuacją w domu. Pokazała mi screeny z rozmowy z inną kumpelą, na których facet tej kumpeli demaskuje mojego Wojtka w kwestii notorycznego jarania i okłamywania Michaliny, że nie palił. Miałam dowody, więc roztrzęsiona wróciłam do chaty. Przyznał się do wszystkiego. Że pali, że bardzo często kłamie, ale gdybyś była normalna i też jarała, to bym nie musiał cię okłamywać. Kumasz to? Wyjebałam go z domu. Pamiętam, jak ze stoickim spokojem zapytałam, potwierdzasz to? A on, nie mam wyjścia. Ja, no i co teraz? A on, no co? I ja, zdjąć ci z szafy walizki, czy sam się spakujesz? I on oniemiał, bo nie spodziewał się, że kiedyś nawet moja cierpliwość się skończy. Oczywiście w końcu ten spokój także mnie opuścił i kazałam mu po prostu wypierdalać, ale gnój się stawiał. W końcu opuścił mieszkanie, ale nie zabrał ze sobą nawet jebanej szczoteczki do zębów. Minął tydzień, jeden z najtrudniejszych dotychczas. Po prostu pękło mi serce. Naprawdę. Zupełnie jakby ktoś wszedł w moje ciało, rozbił duszę na milion części i wyszedł. Tydzień później, razem z wcześniej wspomnianą Natalią, postanowiłyśmy zrobić sobie przyjemność i pojechać do Bydgoszczy na takie warsztaty dla babek, o ciuchach, o samoakceptacji itd. Wydarzenie miało się odbyć w niedzielę, więc rozpoczęłyśmy babski weekend w piątek, triumfalnym drineczkiem pitym na balkonie w bydgoskim hotelu. Wojtek napisał wtedy do mnie, czy w związku z moim wyjazdem mógłby wrócić na weekend do domu, do psów, bo tęskni. No to zgodziłam się. Mieszkał z nami mój brat, więc wiedziałam, że nic złego nie może się stać. Drinkując tak sobie z Natalią, koło północy zobaczyłam, że ani mojego brata, ani Wojtka od 4 godzin nie było na Messengerze. Napisałam więc do brata, co tam się w chacie dzieje, a w odpowiedzi dostałam tylko jedno słowo – melanż. Zagotowałam się. Zapytałam od razu, co jest i co się dzieje i czy planują później wyjście do miasta. Wojtek uwielbiał chodzić do Sopockiego Sfina, czyli największej ćpalni w Trójmieście. Mój brat napisał, że Sfin to chyba nie, ale jeszcze nie wiadomo. O 2 rano znowu zapytałam, co jest grane, na co odpisał, że są właśnie we Sfinie. Płakałam, nie wiem do której. Byłam przerażona i cała się trzęsłam. Dodam, że pod moją nieobecność Wojtek sprosił wszystkich starych znajomych ćpunów. Byłam zdruzgotana i niemiłosiernie wkurwiona. Obudziłam się chwilę po 8 rano, zapuchnięta od ryku jak kosmita. Spojrzałam na telefon, miałam 16 nieprzeczytanych wiadomości od mojego brata. Przepraszam, nie mogłem nic zrobić, nie panowałem nad nim. Wojtek wdał się w bójkę, nie chciał wrócić ze mną do domu, był zbyt pijany i naćpany, by dać mu radę. Zgubił portfel i zgubił telefon, nie mogę się z nim skontaktować. Była sobota rano, wydarzenie, na które przyjechałyśmy, miało się odbyć w niedzielę. Wsiadłyśmy w pierwszy pociąg, który jechał do Gdyni. Nie mogłam uwierzyć w to, co się dzieje. Wróciłam do domu, Wojtek leżał w łóżku cały we krwi od tej bójki. Obudziłam go, był jeszcze całkowicie naćpany i najebany i w ogóle nie czaił, co się dzieje. W domu były jeszcze resztki narkotyków, było wciąganie, jaranie, butelki po mocnym alkoholu. Niezłą mieszankę sobie zafundował. Spakowałam go w 3 minuty, była straszna awantura, a ja traciłam siły. Po jakimś czasie wrócił do mieszkania pod pretekstem świąt wielkanocnych. Nie chciał się za cholerę wyprowadzić. Z czasem wychodziły nowe kwiatki, którym nawet już nie przeczył. Jego kumple, widząc co się dzieje, zaczęli trochę sypać. Okazało się, że Wojtek niemal każdą zmianę w pracy zaczyna od blanta, a jego współpracownik powiedział o tym głośno, bo miał już po prostu dość. Proponowałam terapię, proponowałam ośrodek, stawiałam warunki, ale nic nie działało. Nie mogłam go nawet wyjebać z własnego domu, więc kiedy kolejny raz wrócił naćpany po jakimś meczu, następnego dnia rano to ja się spakowałam. Dałam mu miesiąc na opuszczenie mojego mieszkania. Ze złamanym sercem tułałam się po bliskich, rozpadając się na coraz to drobniejsze części. W końcu się wyprowadził. Zwlekałam ze złożeniem papierów rozwodowych, mimo że już jedyne, co czułam do niego, to odraza i nienawiść. Mimo to, jak rasowa idiotka, czekałam chyba na cud. Rozwiedliśmy się dopiero w walentynki tego roku, chociaż nie jesteśmy razem od kwietnia 2019 i już od bardzo dawna nie łączyło nas nic poza przeszłością. Strasznie długo czekaliśmy na rozprawę. Mój festiwal idiotkowania trwał łącznie 5 lat. Czas uleczył już te rany. Co śmieszniejsze, powiem ci, że Wojtek od razu wskoczył ze związku związek, także podejrzewam, że z tą dupą kombinował już coś wcześniej i musiała znać sytuację między nami. Czekają teraz na dziecko. Jego nowa kobieta jest w 4. miesiącu. Ja też sobie poukładałam. Miałam w tym trudnym czasie najwspanialsze wsparcie na świecie. Moi przyjaciele i rodzina cały czas trwali u mojego boku, słuchając setny raz tych samych historii i analizując je na różne sposoby. Mam teraz wspaniałego partnera, który zresztą towarzyszył mi w tej drodze, bo byliśmy w jednej paczce i wtedy w życiu bym nie pomyślała, że on i ja się spikniemy. I stało się. I powiem ci, i wszystkim idiotkom, że jeśli właśnie ten obecny partner miał czekać na mnie na końcu tej chujowej drogi, to warto było przez nią przejść. Wysyłam ci, Asiu, tę historię ku pokrzepieniu wszystkich złamanych idiotkowych serc. Razem z kropką na końcu tego zdania stawiam też kropkę na końcu tamtego chujowego rozdziału mojego życia i zamykam go ostatecznie. Dziękuję ci, że dajesz kobietom przestrzeń do dzielenia się takim gównem. Pozdrawiam cię całym sercem z malowniczego ogrodu, w którym jest mi dane pracować. Teraz już szczęśliwa i spokojna. Powodzenia z książką. PS. Co za ulga!